Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Strugi deszczu bezlitośnie smagały korony drzew przy Nordstrasse. Blade niebo miało kolor repusowanej miedzi. Wyczuwał bliskość morza zwiastowaną przez zapach zgniłych wodorostów, słonej wody i skrzek mew wirujących na ołowianym niebie. Podniósł kołnierz płaszcza i przyspieszył kroku. Ulewa miała lada chwila rozszaleć się na dobre. W bramie wiodącej do Kakadu strząsnął z palta krople deszczu i pchnął drzwi wejściowe. Lubił tę restaurację. Miała swój klimat, świetnego kucharza, który przybył do Sopotu aż z Alzacji. Natychmiast uderzyła w niego woń tytoniowego dymu i nieprzetrawionego alkoholu. Z głębi lokalu dobiegała kakofonia podnieconych głosów, brzdęku sztućców i konwulsyjnie granego Charlestona. Kakadu brało swoich gości w jasyr od pierwszego momentu, odcinając ich niewidzialną zasłoną od świata pozostawionego za drzwiami. Na zewnątrz pozostawały zimne obiady podawane przez mało apetyczne małżonki, karciane długi i prześladowcy z pracy w pancernych kołnierzykach Vatermörder. Tu można było na kilka godzin zapomnieć o nocnych koszmarach, zgubić codziennego pecha i wszechogarniające małe nieszczęścia. W Kakadu dawano nie tylko dobrze zjeść i wypić. Główną atrakcją były występy renomowanych kabaretów i popisy długonogich tancerek.
Witamy pana radcę w naszych skromnych progach.
Louis Ernst, właściciel lokalu, wyrósł nagle na drodze Abela. Ernst ważył dobre 150 kg i miał małe, świdrujące oczka. Umiał się odpowiednio ustawić i podobno znał każdego, kogo trzeba. Miał jeszcze kilka innych lokali w Sopocie, w tym tłumnie odwiedzany Indra Palast naprzeciwko kasyna i dbał o dobre stosunki z władzą. Stolik dla stróża prawa? Nie czekając na odpowiedź, skinął na kelnera i po chwili Abel zasiadł przy stoliku z dobrym widokiem na scenę, na której wirowały roznegliżowane tancerki.
Butelka Goldwassera na koszt firmy dla pana radcy.
Nic z tego, Ernst. Jestem na służbie, dobrze pan wie, że nie przyjmuję takich podarunków.
Pan każe, sługa musi.
Ernst rozłożył ręce w geście udawanego rozczarowania.
Moje tancerki są wprawdzie nietykalne, a goście mogą pożerać je tylko wzrokiem, wskazał grubym paluchem na parkiet. Ale dla pana zawsze możemy zorganizować jakąś panienkę z miasta. Jestem do dyspozycji.
I oddalił się, torując sobie swoim potężnym cielskiem drogę w tłumie. Abel zamówił czwartą już tego dnia filiżankę kawy i omiótł wzrokiem wypełniający się powoli lokal. Martin się spóźniał. Na scenie wirowały trzy tancerki. Jedna z nich co chwilę spoglądała na Abela taksującym wzrokiem. Widywała go już w tym lokalu, ale raczej rzadko. Zapewne był kimś. Zauważyła powitalne umizgi szefa. Zapamiętała, że nigdy nie wychodził z żadną z dziewczyn, a mógłby, gdyby tylko skinął palcem. Elegancko ubrany, wysoki blondyn, wyczuwała sprężystość mięśni i czujnie napięte ciało. Raz spojrzał na nią przeciągle swoimi jasnymi, szarymi oczami, ale zobaczyła w nich tylko rozbawienie. Na pewno nie namiętność.
Przepraszam za spóźnienie. Mam nadzieję, że mnie za to nie aresztujesz.
Jego spóźniony towarzysz dotarł wreszcie do stolika. To zależy od tego, kto płaci rachunek. Ale na wszelki wypadek zabrałem ze sobą kajdanki. Christian przywitał się serdecznie z przyjacielem. Lubił towarzystwo Martina Becka. Znali się jeszcze z czasów studiów w Monachium. Abel przez kilka semestrów zgłębiał tajniki historii sztuki. Beck wybrał architekturę. Po latach spotkali się nad Bałtykiem. Cenili swoje towarzystwo, chociaż trudno byłoby ich nazwać parą nierozłącznych przyjaciół. Spotykali się rzadko, ale obaj kultywowali tę znajomość. Niegdyś głównie na tenisowym korcie, teraz w lokalach. Wzajemnie ciekawiły ich odmienne światy, w których przebywali. Beckowi imponowała inteligencja i wewnętrzna uczciwość kolegi. Od czasu rozstania z żoną Abel był bardziej zgorzkniały, ale nie cyniczny. Martin nie zawsze rozumiał decyzje i życiowe wybory przyjaciela. Wiedział jednak, że w godzinie próby mógłby na nim polegać. Nie znał nikogo, o kim mógłby powiedzieć to samo. Z kolei Abela wyraźnie interesowały architektoniczne projekty Becka. Cenił jego talent i kibicował sukcesom. Zawsze po alkoholu podkreślał, że w przeciwieństwie do niego Martin tworzy i buduje coś trwałego. On, jako policjant, pozostawia po sobie tylko emocje, nienawiść jednych i satysfakcję drugich. Ale Martin wiedział, że jego przyjaciel w rzeczywistości nie zamieniłby swojej pracy na żadną inną. Często Abel powtarzał mu: w mojej branży jest wina i jest kara. To czytelne reguły. Pozwalają rano wstać z łóżka i żyć dalej na przekór wszystkiemu. Ile to już miesięcy od naszej ostatniej popijawy, Christian? 3, 4? Beck pstryknięciem palców przywołał kelnera. Moja żona się w tobie skrycie kocha, ale zapowiedziała mi stanowczo, że jeśli jeszcze raz wrócę do domu o 6 rano, to rozejrzy się za kimś młodszym. Ja jestem młodszy od ciebie. Obiecaj, że jej o tym przypomnisz, uśmiechnął się Abel. Zapowiadał się miły wieczór. Akurat to było mu dzisiaj potrzebne. Zamówili zupę z raków, cielęce klopsy po królewiecku w sosie koperkowym i cienkie paprykowe kiełbaski na zagryzkę. Do tego tradycyjnie karafkę Goldwassera na lodzie.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.